trochę mi to zajęło, żeby spuścić ciśnienie i stwierdzić, ale wspaniale.
A podobasz się sobie teraz?
Bardzo. Raczej nie wiem, czy bardzo, chyba tak, lubię siebie.
Ja, pierwsza odpowiedź była dobra, była taka szybka, szczera.
Lubię, lubię. Miałam dużo lęków i to akurat wiedziałam, ale nie miałam pojęcia, jak bardzo to pochłania moje całe życie. Terapia jakby mnie wybudziła z tego koszmaru. No bo tak naprawdę można to nazwać koszmarem, bo życie w strachu, no to jest i dla samego ciała, jakby fizycznie i psychicznie, no to jest po prostu niezdrowe, to jest wyniszczające. Ta energia jakby zaczyna do mnie przychodzić, żeńska, i bardzo mi jej brakowało, bo tam jest dużo opieki, tam jest dużo zrozumienia. A w tym męskim świecie często jest biznes. Nie sądziłam, że dożyję do momentu, w którym znowu trzeba będzie o te prawa walczyć. I bardzo dużo prowadzimy rozmów wśród znajomych, co jeżeli wybory pójdą w nie tę stronę. Zostajemy tutaj, czy wyjeżdżamy? No bo...
I co znajomi mówią?
Że wyjeżdżają.
Dzień dobry, moi drodzy, witam w imponderabiliach. Ja nazywam się Karol Paciorek, a ze mną jest Rosalie. Śmieję się dlatego, bo przed chwilą powiedziałem Rosalia. I to naprawdę jest jedna z pierwszych rzeczy, jaką miałem wynotowaną. Czy zdarza ci się, że ludzie ci mówią...
Inaczej.
Rosalia, tak.
Wiesz co, że różne formy...
Zważasz się na to, że jest to bardzo popularna teraz też artystka.
Bardzo różnie się do mnie zwracają. Na pewno nie mówią Rosalia, ale okay. Z drugiej strony zdarza się, że jestem oznaczana na koncertach Rosalii, jakoż jest Rosalii. I nie do końca wiem dlaczego, ale tak jest.
A w sensie, że ktoś jest na koncercie twoim czy jej koncert? I oznaczają, że się z Rosalii.
Tak.
No to zajebiście, to ruch przychodzi ci, wiesz.
No niesamowite.
Czy nie? Czy nie jest to dobre?
Śmieszne. I dla mnie to jest zabawne. Jakby nie ma w tym nic złego ani dobrego. Wydaje mi się, że to jest po prostu zabawne.
No mnie to o tyle zaciekawiło, że w obecnych czasach też bardzo dużo rzeczy się po prostu wyszukuje w internecie. Mhm. Jak gdzieś tam się coś usłyszało, jakiś kawałek się pamięta, nazwę, imię w twoim przypadku albo ksywę danego artysty, wpisujesz w Google, wpisujesz w Spotify i coś ci wyskakuje. I to jest tak, w przypadku akurat Rosalii i Rosalia, można się zastanowić zaraz, czy ty masz podwójne życie, czy ty też wychodzisz i śpiewasz po hiszpańsku? Nie.
No
nie.
Właśnie to jest to. Jeszcze po hiszpańsku nie mówię i chyba raczej nie idę w tym kierunku.
Okej, okay, no. Rozumiem. Napisałem sobie tak. Prosta dziewczyna z Grochowa, żyła złota.
No tak.
I królowa featuringów. Zgadzasz się z tym?
Zgadzam się z tym totalnie. Myślę, że jestem prostą dziewczyną, która lubi lokalne życie. Aha. Także po pierwsze tak, po drugie już nie pamiętam co było.
Żyła złota.
A, żyła złota.
To nawiązanie do tytułu, tak jest.
Oczywiście, totalnie. I królowa fitów, no powiem szczerze, że tych fitów na koncie mam bardzo dużo. I w sumie jakoś chyba rok temu zliczyliśmy je i nie wiem, czy jest ich 28 czy 26. Okay. No to jest jakaś naprawdę duża liczba, więc dobrze się przygotowałeś.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym do jednego konkretnego fitu nawiązać i cofnąć się do czasów sprzed zarazy. Mianowicie do 2019 roku, kiedy byłaś na ficie u Toko Hemingwaya, a zwieńczeniem tego wszystkiego w pewnym sensie i dla niego, i wydaje mi się, że też dla ciebie, było to, że miałaś okazję zaśpiewać na Narodowym podczas tego wielkiego koncertu. W ogóle wyglądałaś tam rewelacyjnie, ja sobie przypomniałem te fotki, miałeś taki, nie wiem, czy to był kostium body, czy to było w części taki misbehave, coś takiego, zajebiście to wyglądało, w ogóle wyglądałaś świetnie. I byłem ciekaw, jak dla ciebie w tamtym momencie udział w takim przedsięwzięciu, jakie to było uczucie, bo to przecież było, wiesz, cała Polska żyła tym koncertem.
Kupa w galotach.
Dobrze, że miałaś obcisłe body.
To było takie uczucie i ja chyba nie wiedziałam, co się wydarzy. Jak weszłam na próbę samego koncertu już na sam stadion, to miałam takie, wow, co ja tutaj robię? I myślę, że to jest też bardzo trudne zagrać tylko jeden numer i to w takich okolicznościach, bo co innego jest, kiedy wchodzisz jako artysta na scenę i masz przygotowany cały set, trochę się rozgrzewasz, przyzwyczajasz się, jesteś w stanie jakoś, no nie wiem, wejść w rolę W momencie, w którym wychodzisz, wyjeżdżasz spod podłogi na podejście i nagle dociera do ciebie, ile osób na ciebie patrzy i spędzasz na tej scenie 3 minuty, no to to jest szaleństwo. To jest taki zastrzyk adrenaliny, że dosyć długo do siebie dochodziłam po tym momencie. Na pewno jest to spełnienie marzeń, ale też myślę, że no, jakiś taki rodzaj chęci na więcej.
Czyli pierwsza działka gratis. Jak to jest? No bo mówisz, że wyjeżdżałaś na scenę. Ja wiem, że tam była taka faktycznie platforma, która wprowadzała, że można było na niej wyjechać na scenę. A co się dzieje po zakończeniu danego utworu, kiedy ty już miałaś zejść? Bo tam było wielu artystów, no nie? W sensie było sporo gości. I jak to jest? Po tym mieście pewnie osobne garderoby, ale nie wiem, czy wspólnie czekaliście na zakończenie koncertu, żeby zrobić wspólny after? Czy mówiliście sobie nara do domu, już nigdy się nie zobaczymy?
Raczej jest tak, że na backstage'u gdzieś jest miejsce wspólne i to zazwyczaj jest miejsce, gdzie jest jedzenie. I tam wszyscy artyści...
Wtedy już po wstępie już można.
No i przed i po można, jasne. Zależy jak kto lubi, ale było właśnie takie miejsce, gdzie razem siedzieliśmy wszyscy i rozmawialiśmy. Afteru jako tako nie pamiętam.
To dobrze.
Ale ja też nie jestem osobą, która by super imprezowała. Więc bardzo możliwe, że ja się zmyłam i po prostu pojechałam do domu odsapnąć. Bo jednak te emocje są na tyle duże, że ja akurat nie potrzebuję potem wypijać hektolitrów alkoholu, żeby jakoś ze mnie to zeszło, tylko raczej wskakuję do łóżka i ściskam się ze swoim chłopakiem.
No, ale on pewnie był na koncercie też.
Oczywiście, że tak.
I potrafisz tak z takiej wysokiej amplitudy zejść do poziomu spokoju dość szybko? To jest ciekawe. Ja często o tym rozmawiam z różnymi gośćmi, o tym, jak na przykład wracają z teatru i muszą sobie odreagować. To też wyobrażam sobie, że śpiewanie dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi na Narodowym. Nawet przez 3 minuty. Ja bardzo chciałbym zobaczyć coś takiego, wiesz, z perspektywy sceny, jakie to muszą być emocje. Zwrócić do poziomu spokoju to chyba nie jest taka najłatwiejsza rzecz.
Powiem ci szczerze, że nie do końca pamiętam już te emocje, które mi wtedy towarzyszyły, no bo to już jednak było jakiś czas temu i też wiele zdarzyło się w moim życiu od tego czasu. Ale zejście ze sceny jest bardzo takim momentem, myślę, delikatnym dla każdego artysty. Z tego względu, że czy to jest zadowolenie, czy to jest haj jakiegoś rodzaju, który ci towarzyszy, no to później schodzisz ze sceny i nagle masz boom, rzeczywistość. Jakoś zjeżdżasz z tego takiego, nie wiem, hajpu. I nie mówię, że ta rzeczywistość jest zła w żadnym wypadku, no tylko różni się ona bardzo i ja zawsze potrzebuję dużo czasu, żeby dojść do siebie. Zawsze to jest moment, w którym ja właśnie zaczynam jeść, bo przedtem nie bardzo jestem w stanie, ale jak zjem, to od razu zaczynają mi się oczy zamykać. Więc do mnie ta fala jakby spokoju przychodzi właśnie w taki sposób, że bardzo szybko się odcinam i muszę zasnąć. Najlepiej chyba rozwiązuję wszelkie swoje jakieś takie emocjonalne góry snem. Od zawsze.
Zdrowo.
Bardzo. Przed jakimiś, pamiętam, maturami, niematurami, no to ja wchodziłam po prostu ziewająca przez cały czas.
O Boże, a to jest też coś takiego, że się ziewa ze stresu. Znaczy, mnie się to parę razy zdarzyło.
Psy również.
No tak, psy też. Swoją drogą mamy tutaj w studiu psa. Jak usłyszycie jakieś dźwięki, to...
Może to być lotka.
To może by to być lotka, ale może też nie. No to generalnie rzecz biorąc, jak się zdarzają u mnie goście z psami, to raczej te psy grzecznie sobie kimają. Znowu, ważna rzecz dla słuchaczy. My to nagrywamy pod koniec kwietnia, wy tę rozmowę oglądacie, odsłuchujecie pod koniec maja podczas premiery płyty, więc to wszystko to już jest trochę mniej aktualne, ale na ten stan informacji, na jaki teraz się natknąłem, czyli widziałem okładkę, mogłem posłuchać kilku utworów, które są w różnej fazie rozkładu albo dokończenia. Moje pierwsze odczucie, jak zobaczyłem zwłaszcza okładkę, to było o wow, pozytywnie. Nie chcę, żebyś to odebrał jakoś jako przytyk, ale pomyślałem, wow, to mi się skojarzy wizualnie z albumem Brud, Brodki.
A!
Taki rodzaj, w sensie mówię tutaj o foncie, który jest użyty na okładce, też trochę ty, jak wyglądasz. Muzycznie nie, muzycznie to nie są do końca te rewiry, ale gdzieś tam taka stylistyka. I zastanawiam się, jakie, czy ty w jakiś sposób patrzysz na polską scenę, kiedy przygotowujesz sobie swoją muzykę, też w takim kontekście, że na przykład mówisz sobie, okej, robię rzeczy i nagle, czy to nie za bardzo przypomina mi jakiegoś artystę czy artystkę?
Zupełnie nie. Jak teraz w ogóle powiedziałeś, że ci to przypomina, to może rzeczywiście coś w tym być, ale tych porównań pewnie jest, mogłaby być masa, bo artystów też na scenie jest bardzo dużo i żeby znaleźć coś, co jest zupełnie odrębne, nie wiem, tak samo w modzie, w muzyce, w grafice, w sztuce, no to to jest, myślę, że bardzo trudne, żeby nagle stworzyć coś zupełnie nowego. I ja oddaję się w ręce innych osób, jeżeli chodzi o tworzenie kwestii wizualnych również, więc odpowiedzialni za okładkę są ekipa z Full Metal Jacket. A nawiązanie, jeżeli chodzi o ten taki metaliczny chrom, jaki jest na
płynny
okładce,
metal,
dokładnie,
takiego.
No to jest biżuteria, którą ja po prostu noszę w ilości gigantycznej. Jak Jurek i Wojtek zobaczyli ilość tej biżuterii, to powiedzieli, że fajnie by było do tego nawiązać. Także zupełnie staram się chyba nawet nie porównywać w żaden sposób, bo to też nie ma sensu chyba. No bo to jest istne szaleństwo. Jak wchodzisz na Pinterest, to widzisz tyle podobnych rzeczy do siebie, że no... ciężko jest to czasami znieść, ale myślę, że jak najbardziej czuję, że jest to moje.
Zanim włączyłem nagrywanie, to powiedziałaś, że jesteś mega zadowolona z tej płyty, że to jest płyta najbliższa temu, co chciałabyś osiągnąć. Stąd moje pytanie, co chciałabyś osiągnąć? Co chciałabyś na teraz, 2023, jak widzisz siebie artystycznie?
Wiesz co, że to chyba nawet nie chodzi o to, że to jest to, co chciałam osiągnąć, tylko, bo ja się nie spodziewałam w ogóle tego, jak ta płyta będzie brzmieć. To była duża niespodzianka dla mnie.
Czemu?
Z tego względu, że nigdy nie pracowałam w takiej ilości z jednym producentem, czyli tutaj w tej na przykład sytuacji producentką Chloe Martini. I ja nie sądziłam, że zrobię 10 numerów z jedną osobą. Za każdym razem, kiedy tworzyłam poprzednie albumy, to było 10 producentów na płycie, a nie jedna. Przez co nie do końca wiedziałam, co się wydarzy. I to nie było tak, że ja jestem super zorganizowaną i nie wiem, mam plan działania. To wszystko jest raczej na podłożu jakimś takim emocjonalnym w danej chwili. I w momencie, w którym wchodzę do studia i jestem niezadowolona na przykład z czegokolwiek, co się wydarzyło danego dnia, no to zamieniam to w jakąś emocję i przekładam właśnie w melodię i w muzykę. I to, co się wydarzyło na Motherlode, to jest dla mnie jakiś rodzaj upustu, jakiś rodzaj też rozwoju znacznego. Bo robię tam też wokalnie takie przeróżne wygibasy, nazwijmy to tak, których myślę, że 3 lata temu bym nie była w stanie zrobić.
Mówisz o warstwie technicznej?
Tak. Mówię o rozpiętości, o tym, że jestem, o tempie w wokalu. O właśnie też tempie w samych produkcjach. Ja nigdy nie robiłam numeru, który miałby 170 BPM-ów, a w chwili obecnej zrobiłyśmy to i robiąc utwór Freeze, który mówiłeś, że akurat miałeś do odsłuchu, i Stracona głowa. To są bardzo szybkie utwory i jakoś mam wrażenie, że porzuciłam strach na tym albumie i też jakiś rodzaj oczekiwań, przez co ten proces był znacznie bardziej taki, no taki przyjemniejszy i więcej z niego wyniosłam w ogóle jako artystka. Dlatego jest mi tak bliski, bo naprawdę jestem zadowolona z każdego numeru i jest to świeże. Jest to też bardzo moje pod względem muzycznym, jakby wchodzę w te takie vintage'owe sytuacje, w które wchodziłam też wcześniej na Flashbacku i na Ideal. Także ja mam poczucie takie po prostu, że ja znalazłam swoje miejsce na scenie muzycznej.
I jak się sama klasyfikujesz? Jak rozumiesz to miejsce?
Jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, czy...
O miejsce na scenie. No tak, to się też do tego sprowadza. Ale też miejsce na scenie w kwestii wizerunku. Bo moim zdaniem to się spina też z gatunkiem w pewnym sensie. Tak?
Według mnie trudno mi to ocenić w sumie. Nie mam pojęcia, jakie to jest miejsce.
Poza
jest to miejsce Rosalii.
Rosalii.
Ale może ty masz jakieś pomysły?
Bo jest, odpowiedziałbym ci bardzo chętnie na to pytanie, ale wiem, że to będzie bełkot, bo nie jestem dziennikarzem muzycznym, wiesz? I ja mogę powiedzieć, że mnie utwory... Ja u ciebie zawsze czułem... Twojej najwcześniejszej twórczości słabo znam. Natomiast od ostatnich 2-3 lat to, czego słuchałem, to zawsze była dla mnie taka mieszanka czegoś, co mi się kojarzyło z często właśnie muzyką w tempie, ale równocześnie nie mówiącej o najradośniejszych rzeczach pod słońcem. Że to jest taki, wiesz, miks. Pobawmy się, ale potem wrócimy wszyscy do domu, będziemy sobie trochę płakać.
To prawda.
Tak na to patrzyłem. Co jest mi emocją bliską.
To jest muzyka sentymentalna na pewno.
Tak, że nie mamy tutaj, wiesz, nie będziemy sobie podcinać żył muzycznie i wiesz, i jęczeć z gitarą akustyczną w tle, bo życie jest trochę za krótkie, ale też równocześnie nie jest najradośniejsze. I ty też, mam wrażenie, w ten sposób o sobie opowiadasz. I w wywiadach, i muzycznie. Natomiast jeżeli chodzi o takie miejsce na scenie, to ja specjalnie też zadaję to pytanie, bo wydaje mi się to strasznie trudną kwestią, jeżeli chodzi o kobiety na polskiej scenie. W sensie kobiety na polskiej scenie muszą bardziej się rozpychać, jeżeli chcą osiągnąć tak zwany sukces. Kobiety na polskiej scenie zwykle, jakby na to nie spojrzeć, często bywają dostrzeżone przez to, że zostały przez mężczyzn zaproszone. I to im dało jakąś trampolinę do wybicia się. Co nie jest wadą. Powiem Boże, ja nie uważam, że to jest wada. To jest zawsze super pomysł, jeżeli ktoś na początku ci pomaga i masz szansę się rozwinąć. Ale raczej mało jest przynajmniej u młodych artystek takich sytuacji, żeby one same bez czyjejś pomocy gdzieś tam się pojawiły. Chyba, że mówię totalne bzdury, to mnie...
Ja myślę, że w chwili obecnej to się bardzo zmieniło. I na scenie muzycznej w Polsce jest bardzo dużo wokalistek w sumie. Ja też żyłam w przekonaniu, że głównie na scenie są mężczyźni i osiągają największe sukcesy, ale w chwili obecnej, patrząc na to, kto jest number one w Polsce, to jest to dziewczyna. I to jest jakaś nowość. Na pewno,
jak ale... rozmawiamy, to wczoraj dostała Fryderyka.
Na przykład, dokładnie. Tak. I no co mogę tak naprawdę na ten temat powiedzieć? Wydaje mi się, że social media sprawiły, że ten dostęp kobiet do sceny muzycznej jest znacznie prostszy. I już to nie jest właśnie takie przepychanie się, że może dogram się do kogoś na fit i wtedy może mnie ktoś zauważy. Nie. Mam wrażenie, że wytwórnie walczą bardzo o młodych, świeżych artystów i również właśnie artystki. I w sumie w chwili obecnej dużo częściej się mówi o kobietach w muzyce. Patrząc na przykład też na Spotify Equal, to jest forma również promocji kobiet. Jakby jest duży boom na kobiety w ogóle na całym świecie, co jest zajebiste i tak powinno być, bo przez lata tak nie było. Także ta zmiana nastąpiła. Nie wiem, ja, jeżeli chodzi o mnie i o moje takie odczucia jako kobieta w biznesie, to ja miałam duże szczęście zawsze. Jeżeli chodzi o współpracę, nie miałam poczucia, że się wspinam po kimś, tylko raczej ludzie współpracowali ze mną i to było jakieś takie obopólne. To było jakieś takie szanowanie siebie nawzajem. Trudny jest chyba moment, kiedy realizujesz, że nawet nie na scenie, ale jak w samym stricte biznesie muzycznym jest mnóstwo mężczyzn. Za biurkiem, za komputerem, na scenach, czyli osoby techniczne. To są wszędzie mężczyźni. I czy to jest nawet kierowca twojego autobusu? Jakby tam jest mnóstwo mężczyzn. I rzeczywiście miałam takie momenty, w których sobie myślałam, Jezu, jak super by było mieć w ekipie dziewczynę. No bo...
A często byłaś sama?
A często byłam sama,
okay.
Jasne. I ta kobieca energia jest bardzo, bardzo ważna. I w chwili obecnej to, że współpracowałam z producentką, to, że współpracuję też z moją siostrą, to, że moją przyjaciółką jest również kobieta, to raczej nie moją przyjaciółką jest kobieta, tylko która ze mną również współpracuje.
Okay.
Jest makijażystką. Jakby to są, ta energia jakby zaczyna do mnie przychodzić, żeńska, i bardzo mi jej brakowało, bo tam jest dużo opieki, tam jest dużo zrozumienia, a w tym męskim świecie często jest biznes.
Ja bym powiedział, że w tym męskim biznesie, czy w tej męskiej wersji biznesu, który uprawiasz, czyli show biznesu, czyli śpiewania, nawet w przypadku kobiet bardzo szybko pojawia się określenie, że po prostu trzeba mieć jaja i musi zgrubnąć skóra.
Bo tak jest. W pewnym momencie trzeba nabrać pewności siebie, trzeba wyznaczać granice, których wcześniej na przykład zupełnie nie widziałam, albo nawet nie
są... Co na przykład?
Że nie sądziłam, że powinnam była się odzywać w momencie, w którym mi coś trzeszczy na przykład w słuchawce.
W sensie mówisz o odsłuchu na koncercie?
Dokładnie, bo nie czułam się na tyle pewna, żeby mówić, ej, wiesz co, bo tutaj coś nie działa, czy byłbyś w stanie mi pomóc, bo byłam niepewna. Bałam się po prostu. A po pewnym czasie, im dłużej jesteś na tej scenie, im bardziej ludzie jakby też znają twoją twórczość czy wartość jako artystka, no umacniasz tą pozycję i to sprawia, że też ja stałam się pewniejsza siebie. I mówienie innym, czego potrzebujesz, co ci się nie podoba, co chcesz zmienić. Nawet jeżeli ktoś by mógł pomyśleć, że jesteś zozą, ale tak nie myślą. Zacznijmy od tego, jak się okazuje. Tylko to też jest jakiś twór po prostu w głowie, który się pojawia, że no może lepiej nie będę nikomu zwracać uwagi. No to jest coś, co ściągnęło duży balast z moich barków. I ten wspólny szacunek jest bardzo potrzebny w muzyce.
Ale czujesz, że twoja skóra zrobiła się grubsza? Czujesz, że urosły ci metaforyczne jaja od robienia tych... Proszę wybaczyć, tak?
Myślę,
wszyscy wiemy, o co mi chodzi.
Myślę, że zrzuciłam z siebie dużo strachu.
Widzisz, a to jest ciekawe, bo to jest bardzo fajne, bo to już jest któryś raz, kiedy w ciekawy sposób językowo robisz twist, właśnie pokazujący tę kobiecą stronę tego, jak na to patrzysz. To jest mega intrygujące. Właśnie nie opowiadasz o tym, że grubnie ci skóra, tylko że jesteś spokojniejsza, że jakby opanowujesz te emocje, które u facetów byłyby opanowywane w sposób taki otępiający, czyli grubsza skóra, większe jaja. Mhm. Ty mówisz, że je uspokajasz, oswajasz.
Mhm. Ale to nie oznacza, że ja nie mam męskiej energii.
A ja nie twierdzę, że, żeby tak było. Nie.
Ja wiem. Tak mówię. Nie wiem, z czego to wynika, ale...
No jak to z czego? Z terapii.
No na pewno też.
Zawsze, zwykle dobrą odpowiedzią na to pytanie musi to po części wynikać z terapii.
Na pewno moja terapia bardzo mi pomogła w zbudowaniu siebie. Bo rzeczywiście te mury nie były solidne początkowo. I pandemia dała mi znać, że to się trzęsie, ten cały korpus. Czego zupełnie nie byłam świadoma. Raczej miałam dużo lęków i to akurat wiedziałam, ale nie miałam pojęcia, jak bardzo to pochłania moje całe życie. I terapia jakby mnie wybudziła z tego koszmaru. No bo tak naprawdę można to nazwać koszmarem, bo życie w strachu, no to jest i dla samego ciała, jakby fizycznie i psychicznie, no to jest po prostu niezdrowe, to jest wyniszczające. Więc takie inwestowanie w siebie to nie jest zawsze tylko bycie egoistą.
Bardzo często błędny wniosek z terapii.
Dokładnie. A jednak postawienie na siebie sprawia, że nie tylko tobie jest lżej, ale też ludziom wokół ciebie. I wydaje mi się, że większość staje się po prostu trochę jaśniejsza. I nawet jeżeli czegoś nie znosisz, to jesteś w stanie jakoś się od tego, jakby zdystansować się zdecydowanie.
A czy teraz czujesz, że ponieważ przepracowałaś sobie swoje rzeczy, wiesz, z życia prywatnego, układasz sobie i tak dalej, to sprawia, że twoja muzyka jest bardziej właśnie jasna?
Myślę, że na pewno.
Aha.
Właśnie to jest chyba też to, co sprawia, że ten album jest mi tak bliski, bo ja pierwszy raz czuję od dawna, że ten przekaz jest jasny. Że to, co ja mówię, jest zrozumiałe. Że to, co ja mówię, jest mi bliskie i nie jest to jakiś rodzaj wyobrażenia o sobie, tylko to jest prawda.
A wcześniej tak było.
A wcześniej potrafiłam sobie wymyślać, żeby lepiej się poczuć. Bardziej na takiej zasadzie.
Co to znaczy wymyślać?
No, wymyślać sobie świat, który chcę opisać w piosence. O. Niekoniecznie mówić prawdę, ale później wierzyć w to, co śpiewasz. Przez to jest bardzo tricky, ale myślę, że też w sumie chyba całkiem normalne dla wielu artystów, bo sam śpiew, sama melodia, samo nagrywanie też jest jakąś formą taką właśnie mantry. Czegoś, co powtarzasz wielokrotnie, co początkowo budzi na przykład bardzo duże emocje, bo nie wiem, sprawiało ci ogromną przykrość, a po roku śpiewania tego samego numeru okazuje się, że I'm over this. Także...
A miałaś tak ze swoimi piosenkami?
Ale nie, że over my song, tylko... Jeżeli chodzi o tekst.
Przepracowane.
Tak, już mnie tam nie ma. Raczej takie podejście. Mhm. I nagle śpiewasz ten sam numer już zupełnie z inną emocją. Co jest super ciekawe w sumie. Nie wiem, już chyba.
Nie, no spoko. Miałem taką myśl, jak słuchałem któregoś wywiadu, jaki udzieliłaś, tam dużo opowiadałaś o swoim byłym związku, bądź może związkach. Ja słaby jestem z takich rzeczy, które był trudny dla ciebie. Mówiłaś, że był związek toksyczny nie odbierz tego źle. To jest bardzo otwarte pytanie. Chcę je zadać z odpowiednią delikatnością. A tak się zastanawiałem, jak to jest opowiadać o trudnym związku, który uważasz, że był toksyczny, dalej? W sensie, czy to jest tak...
Dopiero.
Że... Aha.
Myślę, że to jest dobre określenie. Że tyle lat zajęło mi zauważenie, jak niezdrowa to była relacja. I dopiero po pewnym czasie jestem w stanie o tym mówić i myślę, że to jest też wynik terapii, bo mówienie w jakiś sposób też oczyszcza. I ta otwartość jakby była mi bardzo potrzebna, bo duszenie tego w sobie przez długi okres czasu i też nie do końca chyba też rozumienie tego, co się działo, jak to wyglądało i tworzenie z tego jakiegoś takiego jaja, no nie było też dla mnie zdrowe i myślę, że mówienie wprost i mówienie prawdy mi bardzo jakby jest potrzebne, bo tworzenie właśnie takiego idealnego wizerunku siebie i tworzenie jakiegoś takiego mitu, że ja jestem przez cały czas szczęśliwa, że mnie nic w życiu nie dotknęło, że ja miałam świetne, nie wiem, życie w szkole jakby i w domu, to jakby myślę, że to jest chyba też dla mnie bardzo ważne, żeby mówić szczerze, dlatego że po pierwsze, my jako ludzie z biznesu też jesteśmy tylko ludźmi. I każdy może sobie wyobrażać różne rzeczy na mój na przykład temat. Ale dla mnie jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, jaka ja jestem, a nie żeby tworzyli sobie jakąś wizję. Bo potem ta wizja jest ogromną presją.
A jaka wizja, którą tworzyli sobie na twój temat, najbardziej ci przeszkadzała?
Ja myślę, że ja ją stworzyłam. Przez to właśnie, tak jak mówiłam ci, że te piosenki, które pisałam, już nie są mi tak bliskie na przykład, bo nie do końca też są szczere. Słucham?
Sprzedaj deal.
Nie, ideal.
Ideal, okay.
Tak, no wyidealizowane okay. Tutaj okay. Mamy.
Okay, bo...
Tak, tak, tak. Że ja chyba też uwierzyłam w to, że jestem super silna, że jestem bardzo kobieca, że jestem otwarta, że jestem szczera przede wszystkim. Ja byłam przekonana, że jestem szczera. A nie byłam szczera. I myślę, że dlatego teraz jakby mówię, bo chcę uniknąć sytuacji, w której znowu mogłabym być odpowiedzialna za jakiś taki nieład w swojej głowie, który jest totalnie zaburzający rzeczywistość.
Odwrócę trochę jeszcze ten wątek byłego związku, bo to mnie zatrzymało na sekundę. I teraz nie broniąc twojego byłego partnera, tylko zastanawiałem się, czy ty... Jak się czujesz, mówiąc o swoich byłych związkach? Dla mnie zawsze to jest taki aspekt, który jest... za którym się musi stać jakiś powód, no nie?
Mhm.
Że... Zastanawiam się, jaki był, bo ty mówisz, że to dla ciebie było oczyszczające.
Słuchaj, taki jest powód, że zadajesz mi pytanie na ten temat. I tak samo w poprzednim wywiadzie zostało mi zadane pytanie. Okay. To nie jest tak, że ja wychodzę z inicjatywą.
Okay.
Tylko jednak wy jesteście odpowiedzialni za to, jaki tutaj kontekst, znaczy może nie kontekst, ale jaki temat jest narzucony. I oczywiście mogłabym powiedzieć, nie będę mówić na ten temat, ale... Jeżeli mam na to ochotę, to myślę, że nie powinnam się jakby zabraniać sobie tego w żaden
oczywiście.
Sposób. To jest, wiesz co, że akurat w tamtej rozmowie kontekst był bardzo takim, powiedziała, negatywny. Mhm. Ale to nie jest tak, że ja nie byłam w związkach, które były dobre. Ale nie o takie mnie pytano.
Okej. Okay. To powiedz mi o swoim dobrym związku, bo zakładam, że teraz jesteś w dobrym związku.
Zdecydowanie.
Czym się objawia dobry związek, twoim zdaniem?
Przede wszystkim rozmową.
Co faceci muszą umieć?
No nie.
co faceci powinni... Nie.
Wiesz, to jest kwestia, myślę, że na pewno dopasowania się. Kwestia wspólnego rozwoju w partnerstwie.
Masz to?
Mam to, zdecydowanie. Ogrom zaufania. Jakiś taki, mam wrażenie, że po prostu w pewnym momencie dochodzi do takiej relacji, gdzie to, co się wydawało niemożliwe, okazuje się normą.
Daj mi przykład. Co jest teraz dla ciebie normą, a 5 lat temu było niemożliwe?
Że mogę być sobą. Że nie tworzę...
W domu?
W ogóle. Jakiejś takiej iluzji. Że jestem perfekcyjna, żeby się przypodobać. Tylko mogę mieć wygniecione włosy.
Dziś masz pięknie przypracowane włosy. Ale mogłabyś mieć wygniecione włosy nawet tu.
Wiesz, że po prostu jestem... mogę być marudna.
Mhm.
Właśnie myślę, że to jest po prostu, tak jak powiedziałam, bycie sobą. I myślę, że wcześniej też byłam niedojrzała i bardzo mi zależało na tym, żeby partner jakby był ze mną i był przy mnie i żeby mnie kochał. Ale niestety nie do końca chyba wiedziałam, że to nie może być kosztem mnie, bo to już sprawia, że to jest nie w porządku, skoro ktoś nie akceptuje tego, kim ja jestem, albo jaka jestem.
Myślisz, że udaje ci się, teraz mówię o Motherload, przelać ten rodzaj wsparcia w warstwie tekstowej dla słuchaczek? Czy po prostu ma bujać?
Nie, no w żadnym wypadku. Myślę, że na przykład utwór Raj jest utworem, który na pewno daje dużo zrozumienia i takiego ciepła. Nie tylko w warstwie jakby takiej muzycznej, bo sam tekst w sobie jest dosyć trudny i zadający sporo pytań, dokąd iść. Jakby co jest moim rajem, czy on w ogóle istnieje. I myślę, że na tej płycie pojawia się dużo takich sytuacji, w których można znaleźć odpowiedź, moją odpowiedź. Jeżeli ktoś się z tym utożsami, no to wspaniale. I myślę, że już patrząc po singlach, moi odbiorcy mówią, że jak najbardziej, że to czują i że to im pomaga przejść, nie wiem, jakieś trudne chwile w ich życiu, czego w życiu też sobie nie życzyłam, bo nie wiedziałam, że tak może w ogóle to wyglądać, że ktoś będzie słuchać mojej muzyki i ona będzie jemu pomagać. No to jest najwspanialsze, co może być w ogóle, bo ja też przecież słuchałam muzyki w takich sytuacjach krytycznych. I darłam się po prostu do każdej piosenki, żeby wyrzucić z siebie złe emocje. Także myślę, że jak najbardziej można znaleźć takie teksty w piosenkach, które mogą pomóc coś przejść. Ale nie mi to ceniać.
Tobie trochę też.
Mam taką nadzieję.
Tobie trochę też, bo domyślam się, że na tę płytę i na wszystkie poprzednie i na przyszłe będziesz miała więcej utworów napisanych, nagranych w wersjach również takich, jak ja dostałem. Bo wy, drodzy państwo, w ogóle nie wiecie. No tak jak mówię, jest 24 kwietnia, jak to nagrywamy. Płyty jeszcze ho-ho nie ma. Oczywiście tam można w pre-orderze zamówić, to wiadomo, ale ja wam przeczytam, jak są na przykład pliki, które dostałem opisane. Dobra? Mogę to zrobić?
Jasne.
Utwór nazywa się Cud, a plik, który otrzymałem, nazywa się Cud 02 Mix bez wach. To czym jest wach?
Czego to jest, jakiś, wah, to wah, jest wah, chyba wah. Jakaś gitara albo jakiś pad, takie, wow, który wow. Jest...
To jest chyba to.
Bardzo możliwe i on został wyłączony. Mhm.
Następnie mam utwór Freeze w wersji demo, ale final. Następnie mamy Rosalie Kacha. Spadamy. Demo z 3O na końcu. Demo! Następnie mamy kawałek, który mam ze złym tytułem. Jak on się powinien mieć tytuł?
Widzisz, Pokusa.
Pokusa. Mhm. A mogę powiedzieć ten, co nieprawdziwy, więc ja dostałem go z tytułem, to jest w ogóle Fit Kukon. What Can I Do?
Tak.
I to jest w ogóle, o Jezu, pani, czekaj, bo to się nie kończy ten tytuł, to jest dłuższy tytuł. To jest produkcja, to jest produkcja
Wink.
Mhm. Mix wersja 1.6.
Tak, tak.
Także ja chciałbym, żebyście weszli w moją głowę, jakby czego ja tutaj słuchałem wcześniej. Ja jestem tutaj bardzo w wersji beta alfa i jeszcze tutaj mamy co? Światła, no ale tuż z astmą wersja Master HD. To już, czyli okej. Okay.
No czyli to jest. Ale chyba powiem ci szczerze, że i tak masz dobrze, bo ja znam demówki i te, które dostałeś, myślę, że są już dobrze brzmiące.
To już jest zdecydowanie ostatnia prosta. Natomiast wiesz, patrząc na... a zdarza mi się faktycznie, jeżeli artyści na długo przed premierą przychodzą i wytwórnia jest na tyle miła, że może mi coś wysłać. Mm-hmm. To zdarza mi się słuchać utworów w takich wersjach, zdarza mi się oglądać filmy też bez skończonych efektów.
Okay.
I to jest super ciekawe tak naprawdę, bo to jest w pewnym sensie dla mnie też możliwość uczestnictwa w tym procesie właśnie, w którym ty siedzisz dłużej i granice między wersją, czekaj, co to było najśmieszniejsze, to spadamy demo, a na przykład demo wersja 2, a demo wersja 3, to już będą didaskalie, to będą jakieś takie małe rzeczy, no
to
nie? Ale między pierwszą wersją, a tym, co się znajdzie na albumie, jest już ogrom.
No przede wszystkim wszystko jest po angielsku. Aha. Od tego zacznijmy, że każdy utwór w wersji demo był utworem po angielsku. I dopiero od tego miejsca wszystko zamienia się w język polski. Także stąd też tytuł What Can I Do, bo w...
Ale tekst był cały po angielsku i ty to
Nie, to nie jest przepisane, to jest napisane na nowo, ale jak najbardziej.
Co ty gadasz?
Stąd właśnie ten numer z Winkiem i z Kukonem What Can I Do, bo w refrenie było zamiast, nie wiem czy to chęć czy pokusa, było What Can I Do? To make you come back here.
A ja sobie tutaj otwieram, ale są jakieś kawałki po angielsku? Tutaj są. Są, ale faktycznie nie, większość jest po polsku. I tak. Każdy z nich najpierw był po angielsku?
Mhm.
O, oh, wow.
No bo najpierw...
To
bo
ja, bardzo dla ciekawy mnie tak sposób pracy.
Dla mnie tak powstaje melodia.
Tak, no ale to trzeba przepisać, żeby się tam fraza zgadzała, żeby dało się zmieścić tekst.
No i to tak to właśnie wygląda.
Oż ty.
Tak naprawdę bardzo często jest też tak, że niektóre z tych prewek to są słowa angielskie i zdarza się tak, że one nic nie znaczą. Ale są to słowa angielskie, bo brzmienie tych słów jest bardzo ważne w finalnej opcji. Ale były też takie utwory, które były całkowicie po angielsku napisane i później z tego tak naprawdę wraz na przykład z Asmą, który również jest osobą, która pisała tekst razem ze mną na ten album Motherload. My czerpaliśmy z tego emocje, czerpaliśmy z tego esencję i później przenosiliśmy to na język polski. Więc myślę, że to jest taka dobra notatka dla później też powstawania polskiego tekstu. Ja nie wiem, wydaje mi się, że bardzo trudno jest mi pisać tekst bezpośrednio po polsku. Bo melodia z angielskim jest bardziej miękka. Znacznie więcej słów jestem w stanie wstawić do środka. I tak jak na przykład przy utworze Iluzja, który był pierwszym singlem, no to tam się wygimnastykowaliśmy ostro z Arkiem Sitarzem, żeby znaleźć odpowiednie słowa i mieścić się w tempie, bo to jest naprawdę duży wyczyn. Ale ja lubię to wyzwanie. Ono jest, myślę, takie dla mnie właśnie bardzo też rozwijające. No. I mam wszystkie prewki po angielsku. I myślę też o tym, żeby pokazać częściowo ten proces powstawania od zera.
W jaki sposób?
Razem z Chloe myślę, że chcemy nagrać po prostu jakieś takie wideo, gdzie pokażemy na przykładzie, nie wiem, trzech utworów po kolei, co jest dodawane, pokazane pierwsze brzmienie, potem jakby te zmiany, bo jesteśmy w stanie to zrobić. A od tej strony, myślę, technicznej rzadko fani mają w ogóle wgląd, ale możliwe, że też zainteresowaliby się tym, jakby zainteresowałaby się tym inna publika, taka czysto właśnie producencka. Także mamy to w planach.
Ja tak sobie pomyślałem, że skoro wszystkie kawałki masz już napisane po angielsku, to można wydać prawie równolegle drugą płytę.
Słuchaj, taki był pomysł.
No co ty?
Taki był pomysł, ale porzuciłam go z tego względu...
To była nasza wspólna decyzja, no.
Porzuciłam go z tego względu, że... no nie będę tego ukrywać. Budżetowo to jest po prostu druga płyta.
O!
No bo musisz nagrać wszystko po angielsku. Musisz wejść do studia, musisz zrobić mix i master. Znowu, jakby to nie jest takie proste. Nie jest. Więc myślę, że jak na sam początek, raczej może nie, to jest naprawdę duży album dla mnie, także ja się kłaniam przed nim uważam, że niczego mu nie brakuje, ale taka forma właśnie też anglojęzyczna, bardzo to było kuszące.
Czyli myślisz muzycznie bardziej po angielsku?
Zdecydowanie.
Czy to pomaga na polskim rynku muzycznym?
Nie wiem, ale chyba mnie to guzik obchodzi.
Okej.
Bo od zawsze byłam wyróżniająca się pod tym względem, bo sięgałam do muzyki, której nikt w tym kraju nie robił 6 lat temu. Był gap. Może pojedyncze osoby sięgały po soul i R&B, ale to nie było coś, co się dostawało do mainstreamu. I ja nie wiedziałam zupełnie o tym, że to tak wygląda, bo ja nie słuchałam polskich utworów zupełnie. Ja słuchałam tylko i wyłącznie muzyki zagranicznej. W momencie, w którym tak naprawdę sięgnęłam po pierwsze utwory, to ja usłyszałam, że oj, będzie ciężko.
Ale od kogo?
W ogóle od ludzi. Hmm. Raczej z branży przede wszystkim. No bo nie do końca ktokolwiek wiedział, jak ta muzyka dotrze do ludzi. Czy jest w ogóle zainteresowanie tym gatunkiem? Czy jest zapotrzebowanie na ten gatunek? A jak się okazało, ludzie uwielbiają R&B i muzykę elektroniczną, połączenie. Później to też ewoluowało bardziej w jakiś taki pop alternatywny z korzeniami soulowymi. Więc ja już nie jestem w stanie siebie gdzieś wstawić w jedno pudełko na pewno i Mother Lode jest tego najlepszym przykładem, bo ja sięgam naprawdę do wielu gatunków muzycznych, co też jest bardzo, myślę, z jednej strony odważne, bo zazwyczaj znam artystów, którzy chcą jednak zadbać o to, żeby album był w jednym klimacie, a ja od tego odchodzę. Ja wolę się pobawić tą formą i sprawdzić, gdzie, co mi się podoba, w czym brzmię. I jeżeli brzmię, no to już jest jakby moja tak naprawdę kwestia, żeby połączyć te wszystkie utwory. Oczywiście mix i master ma też ogromne znaczenie, żeby nie było, ale jednak tą taką przewodzącą to jestem ja. I jeżeli z utworów, które mają w sobie folk, czy do tego drum and bass, czy trap, czy do tego jeszcze pop i to wszystko później jest w całości jakby właśnie całością, no to oznacza, że to się da. I ja się chyba tym najbardziej jaram. Bo ja bym się zanudziła, gdybym ja miała zrobić album, który jest w jednym jakby takim kierunku chyba. Że ja lubię te zmiany. Lubię wyzwanie.
Brzmisz bardzo spokojnie. To
już dobrze. Kolejny raz to słyszę.
No.
Tak?
No.
Cieszę się
brzmisz
bardzo.
Brzmisz spokojnie, brzmisz pewnie. Wiesz co, ja mam tak, to znowu z jakiejś tam próby osób, których spotykam w różnych sytuacjach, które coś robią na scenie w różnych dziedzinach. Spokój jest emocją, która pojawia się rzadko. Spokój, mam wrażenie, jest emocją, która pojawia się razem z takim dogłębnym wyjebaniem.
Aha.
Że albo już nie muszę, bo zrobiłem tak dużo, albo zrobiłam tak dużo, że po prostu już mam ugruntowaną pozycję, albo mam wyjebane, bo jestem poza nawiasem z jakiegoś powodu i ten nawias jest moim wyborem, a nie byłem czy byłam na szczycie z tego szczytu cudzysłowiowego, ale jednak ktoś mnie strącił, spadłam i teraz mam wyjebane, bo to jest jedyna forma ucieczki, żeby się nie zadręczać. Ale taki naturalny spokój rzadko czuję od drugiej strony. Naprawdę. Taki naturalny spokój uważam, że jest emocją rzadką. Dużo więcej jest niepokoju, lęku, zdenerwowania, ekscytacji, ale wszyscy wiemy, na pewno doskonale o tym wiesz, że po ekscytacji zwykle przychodzi jakiś rodzaj dołu. Nie? Że im większy high, tym głębszy low.
Mi ten spokój chyba towarzyszy dlatego, że już w przeciągu tych 8 lat mam pewne doświadczenie i ja wiem, że ja niczego nie jestem w stanie przewidzieć. Ja wiem, że mogą się wydarzyć rzeczy, o których nie mam pojęcia, że się wydarzą, a wyprzedzanie tych właśnie jakichś takich myśli nie ma na to miejsca po prostu.
Nie myślisz naprzód?
Nie bardzo. Ja po prostu, jak mnie moja mama pyta, kiedy gram koncert, to mówię, mamo, nie wiem, jakby ja patrzę tylko i wyłącznie na ten miesiąc i może na miesiąc przed. Ale nie interesuje mnie to, co jest dalej, bo nie wiem, mam wrażenie, że to mnie właśnie jakoś tak stresowało, wprowadzało właśnie niepokój i też duże oczekiwania, te ambicje, które też utrudniają często.
To były ambicje twoje czy czyjeś?
Myślę, że to był miks. Ja jestem bardzo ambitna, czego nie byłam świadoma.
I, a co, myślałaś, że jesteś leniem?
Tak, słyszałam.
Ale czy tak myślałaś o sobie?
Nie, ja bardzo czułam się niezrozumiana, bo ja nigdy nie byłam leniwa, tylko ja myślę, że mam w sobie coś, czego wiele osób może nie mieć, czyli ja potrzebuję balansu. Jeżeli ja nie mam balansu i może mój balans jest inny niż czyjś balans i ktoś może sobie myśleć, że mało pracuję, a ja mam takie poczucie, ale ja nie mogę więcej. Jakby ja chcę tyle pracować. I każdy jakiś taki dodatkowy element, który jest mi dodawany, sprawia, że zaczynam się właśnie trząść.
I wtedy gorzej wychodzi, czy gorzej się czujesz?
Ja się gorzej czuję, co oznacza, że gorzej wychodzi. Jakby to zbudowanie takiego, tak jak mówisz, spokoju, wynika z tego, że ja w końcu wiem, że moja norma też jest okej. Że ja nie muszę dobijać do właśnie jakichś takich norm innych, czyichś, nie moich. Tylko ja też mogę powiedzieć, słuchaj, no ja nie mam ochoty iść na ten wywiad.
No to tym bardziej dziękuję, że przyszłaś do mnie.
Rzadko się to zdarza, żeby nie było, ale są sytuacje, w których właśnie nauczyłam się mówić nie. I to mówienie nie jest dużym oddechem. I myślę, że to też wprowadza dużo właśnie takiego zrozumienia. Ale oczekiwania, czy mam oczekiwania? Nie chcę mieć oczekiwań, bo one są zgubne. Ja się i tak już trochę stresuję tym, że wiesz, płyta wychodzi, trzeba skończyć wszystko.
Nie przypomnę, demo, wersja, mix.
Tym się już nie przejmuję, na szczęście to już jest zrobione.
Okej. Okay. Do czego ja dostałem jakieś w ogóle?
Nie wiem.
Ja sobie robię, przecież to jest okej, okay. To jest git.
Ale są też kwestie wizualne, są też próby. To wszystko trzeba czasowo uplasować. Jest to okropne słowo deadline, które się pojawia i które goni. Nie zapomnę, jak mój chłopak wspominał swojego profesora, któremu powiedział deadline, co za podłe słowo, łączy w sobie linię życia i śmierć. I mam też takie poczucie, że deadline jest czymś, czego nikt nie lubi i jak się zbliża, to już, wiesz, wszystko się zaczyna w tobie buzować. Ja też muszę ich dotrzymywać. Mam dużo zmartwień, czy zdołam, ale wszyscy wokół mi mówią, że jestem w bardzo dobrej pozycji, więc nie powinnam się stresować.
To dobrze, to ja ci trzymam kciuki za tą pozycję i za ciebie na tej pozycji. Chciałem cię trochę podpytać, bo łączysz w sobie w pewnym sensie Polskę i nie Polskę, no bo pierwsze lata życia spędziłaś w Niemczech. Wspominasz, że to był fajny okres, ale teraz mieszkasz w Polsce.
Tak.
I łączysz swoją twórczość z Polską i co będzie, to będzie. W ogóle jeszcze tak dodam do poprzedniego wątku, że ja się bardzo z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o to myślenie naprzód, że za bardzo do przodu myśleć to może powodować po prostu właśnie takie niepotrzebne lęki, które są szczapy. Jeżeli się je odpuści, to jest lepiej. Ale jesteś kobietą, która mieszka w Polsce, tworzy w tym kraju i zastanawiam się, czy należysz do grona tych artystów, którzy świadomie robią swoją sztukę i nie chcą udzielać się światopoglądowo, czy też jesteś osobą, która w jakiś sposób coś manifestuje i coś tym młodym osobom, które przychodzą na koncerty i słuchają twojej muzyki, chcesz przekazać ponad samą dobrą zabawę, ponad twoje przeżycia, twoje sobie, bo to jest jasne, że to przekazujesz, tak? Ale czy masz jakąś taką rzecz, o której chcesz debatować w ramach tego, że jesteś artystką, czyli osobą publiczną.
Myślę, że w ogóle wybierając chyba kierunek, gatunek R&B, to to już manifestujesz coś, bo jest to kierunek bardzo kobiecy. On mówi o dużej kobiecej sile i wydaje mi się, że to, co najczęściej słyszę w ogóle od moich fanów, to to, że to im dodaje, ta muzyka dodaje im pewności siebie, dziewczynom. I na płycie utwór Freeze jest utworem, który jak najbardziej jest takim feministycznym utworem. Ja nie manifestuję zazwyczaj ani na moich socialach, ani na scenie. Myślę, że to wynika często też z jakiegoś takiego, takiej niepewności, czy chcę otwierać te wrota, bo co się wydarzy, jak one się otworzą, czy ja będę gotowa na to, żeby podejmować pewne dyskusje, czy właśnie rozmowy. I myślę, że to jest coś, co przychodzi z czasem, że w momencie, w którym zaczynam czuć się pewnie w jakimś temacie, to będę go podejmować, ale jeżeli...
Nie boisz się złej koniunktury?
Nie.
Bo ja mam wrażenie, znowu to będzie takie bardziej rozmyte, nie mam tutaj nikogo konkretnego na myśli, ale czasem myślę sobie o młodych artystach, zwłaszcza tych, którym dobrze się wiedzie od samego początku. Mm-hmm. Pierwszy singiel, pierwsza płyta to wystrzeliwuje, że duża część z nich postanawia zostać w tym miejscu i trochę obrać tę drogę. Jest takie słynne powiedzenie Michaela Jordana tam z lat chyba 90., kiedy był zapytany o to, żeby się opowiedzieć jakoś po stronie kogoś, kto albo powiedział coś rasistowskiego, albo był rasistą.
Okay.
No nie? Michael Jordan już wtedy był, wiesz, super koszykarzem i już miał kontrakt z Nike'em i sprzedawał buty. I Jordan powiedział, że Republikanie też kupują buty. Mhm. I że on się nie będzie opowiadał. On jakby...
To nie, to ja myślę, że nie mam w momencie, w którym ktoś by mnie zapytał, po jakiej stronie się... jak się mówi?
Pozycjonuje.
Dziękuję, pozycjonuje. To nie miałabym problemu z tym, żeby mówić otwarcie. Ale też zauważyłam, że na samych moich koncertach, ja nie wiem, kto ma jakie poglądy polityczne. Zacznijmy od tego, kto przechodzi na moje koncerty. Ale sądzę, że jeżeli są one z prawej strony, to na moich koncertach może doznać dużego szoku, ponieważ jest mnóstwo sytuacji, w których widzę młodzież, która po prostu otwarcie się całuje. Jest to dwóch chłopaków. I bardzo myślę, że to może na przykład budzić pewne emocje w osobach, które, nie wiem, są religijne, cokolwiek. Ale ja nie wykluczam nikogo. Tylko tak się będzie to działo na tych koncertach. Mhm. Jeżeli ci się nie podoba, no to nie przyjdziesz po raz kolejny. Ale ja nikomu niczego nie będę zabraniać, tylko jak najbardziej chciałabym oswajać, pokazywać, jakby nie odbierać ludziom praw do miłości, do niczego tak naprawdę. Także ta kobieca siła, którą mam w sobie i którą jestem w stanie momentami okazywać, nie boję się jej używać, nie boję się mówić. Nie boję się pokazywać, że chodzę na protesty, ale nie wyciągam flagi tęczowej. Ale to nie dlatego, że mam coś przeciwko fladze tęczowej, tylko dlatego, że nie wiem, po prostu nie biorę tej flagi. Mhm. Jest to po prostu moja decyzja, ale kiedy będę miała ochotę, to ją wezmę. No jakby to jest wszystko jakieś takie... Jeżeli jest ku temu... Jeżeli podejmę taką decyzję, to po prostu podejmę jakieś kroki. Ale nie będę robiła niczego pod publikę, dla większego zasięgu, tylko z czystego po prostu, z czystego takiej chęci serca.
A jak się czujesz teraz jako kobieta mieszkająca w Poznaniu wcześniej, a od jakiegoś czasu w Warszawie? Po prostu jako kobieta, jako, wiesz, obywatelka Polka. Jak... No, wybory są w tym roku, ja też robię wywiady polityczne. Dla mnie to wszystko się łączy.
No co mam ci powiedzieć, jest beznadziejnie, no. Jest coraz gorzej. Jest taki regres, że już nie do końca wiemy, co nas jeszcze spotka. I...
Co przez to rozumiesz? pytam cię teraz prywatnie, nie jako artystkę, ale jako no, kobietę po prostu.
Prywatnie to odbierają mi prawa jako kobieta. I nie sądziłam, że dożyję do momentu, w którym znowu trzeba będzie o te prawa walczyć. I bardzo dużo prowadzimy rozmów wśród znajomych, co jeżeli wybory pójdą w nie tę stronę. Zostajemy tutaj, czy wyjeżdżamy? No bo...
I co znajomi mówią?
Że wyjeżdżają. Już,
tak?
Już masa ludzi wyjeżdża. W chwili obecnej bardzo dużo znajomych wyjeżdża do Berlina. I nie dziwię się. Ja myślę, że w momencie, w którym...
Wejdę ci w słowo, czy to są znajomi, którzy na przykład właśnie są homoseksualistami? W sensie z nie takiego
tylko.
Powodu?
Nie.
A.
Nie.
A jakie to są głównie powody?
No powody są takie, że po prostu dochodzi do momentu, w którym nie mamy, zaraz nie będziemy mieć prawa głosu. Zaraz będziemy chcieli pójść na wybory i zagłosować i się okaże, że wyniki będą inne. Wszystko może się wydarzyć tak naprawdę. I wszyscy się tego obawiamy. A jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, no to oznacza, że no nie chcemy żyć w tym kraju.
A nie warto o niego zawalczyć?
No oczywiście, że walczymy. Ale są i tacy, którzy po prostu nie mają już siły i nie można się temu dziwić. Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o prawa. Tu chodzi też o koszta życia. Tu chodzi o bycie artystą w Polsce. O to, że jeżeli tworzysz sztukę, to państwo po prostu patrzy na ciebie jak na odrzutka. Nie wspiera cię finansowo. Zupełnie. Gdzie w Niemczech to jest po prostu normalna praca i otrzymujesz za to po prostu dobrą pensję. A tutaj trzeba walczyć o życie momentami. Jeżeli komuś się nie spodoba obraz, no to masz przejebane po prostu. I będziesz siedzieć w tej dziupli, no bo jest to twoje po prostu marzenie i to jest twoja pasja, będziesz malować dalej, ale nie wiesz, czy coś z tego wyjdzie. Ja nie wiem, powiem szczerze, że to jest temat, który mnie bardzo dotyka i emocjonuje.
I
mogę też przyjmować pewną właśnie taką pozę waleczną, bo trudno jest mi się odnaleźć w tym świecie. Mam dużo empatii i wychowałam się w miejscu, które było bardzo otwarte kulturowo, które się przez cały czas rozwija, które nie wyklucza, a dostałam się po prostu nie chcąc tego do miejsca, które mi to zaczyna odbierać. I to się wymyka spod kontroli.
A sama myślałaś o tym, żeby wyjechać?
Ja myślałam, żeby wyjechać, ale w późniejszym wieku. Kiedyś sobie założyłam, że jak będę miała dzieci, to je wychowam w Berlinie. Bo tak bardzo dobrze wspominam to moje dzieciństwo w Berlinie, że wyobrażałam sobie, że to jest miasto, w którym dziecko dobrze by się czuło. I powiem szczerze, że jak na razie nie mogę sobie na to pozwolić. Jak na razie jestem w Polsce. Ja kocham Polskę. Ja kocham jakby to miejsce. Ja uwielbiam w nim żyć. Ale i muzycznie jestem przywiązana do tego miejsca. I jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o rodzinę, raczej myślę o tym, że może fajnie by było mieć gdzieś na świecie dom, do którego mogę jeździć, kiedy jest zimno. I nie spędzać tu zimy. Ale to wszystko tak naprawdę w zależności od tego, co się dalej wydarzy w tym państwie. Bo myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby to podkreślić.
Ja pytam o to celowo, nie tak tylko po to, żeby zapytać, bo widzisz, jeżeli przejawiasz w sobie tę wolę właśnie nie odpuszczenia, ale w jakimś stopniu walki jako artystka, tak? Ale też jako obywatelka, to jest to dla mnie ciekawe. Ja już po prostu chyba przeszedłem albo trochę inaczej to powiem. Dla mnie artyści, którzy w sposób cyniczny. Mm-hmm. Nawet jeżeli nie mówią tego cynicznie, ale ja czuję od nich taką cyniczną wibrację, gdzie oni mówią, że ja po prostu tylko robię swoją sztukę i w ogóle mnie polityka nie dotyka. W moich oczach w tym momencie ja ich zaczynam widzieć przez filtr pieniądza. W sensie, że ja ich widzę tylko na tej... I ja nie mówię tu o artystach, którzy, nie wiem, występują w TVP. Nie. Mówię po prostu, jeżeli ktoś tak cynicznie chce się odciąć od wszystkiego, co się dzieje i co dotyka, nawet jeżeli nie bezpośrednio jakiegoś, nie wiem, dwudziestolatka, tak? Mm-hmm. No bo dwudziestolatek to jeszcze, pomijając system edukacji, który jest bezpośredni, ale no nie wiem, nie ma jeszcze dzieci, raczej jeszcze nie za bardzo płaci podatków i tak dalej. Gdzieś tam to się dopiero zaczyna. Mówi, że jego to nie dotyczy, to uważam, że został cynicznie wychowany.
Ja myślę, że to nie tylko musi być ta kwestia.
Aha.
Myślę, że to może też być kwestia bezpieczeństwa dla niego. Bo nie chce się odzywać, bo boi się odezwać, bo tak jak mówiłam, otwiera to pewną furtkę, w którym będziesz konfrontowany z daną tematyką. I ja też miałam swoje obawy wcześniej, w takim sensie, że dla mnie polityka jako nastolatka to był najnudniejszy temat, jaki w ogóle istniał. Moja mama ma TVN24 włączony po prostu non-stop.
Pozdrawiam serdecznie. Jak twoja mama ma na imię?
Barbara.
Pani Barbara, serdecznie pozdrawiam. Cieszymy się, że wyłączyła pani TVN24, żeby obejrzeć wywiad z córką. Mam nadzieję, że się to się udało.
Na pewno. Moja rodzina na wszelkich spotkaniach polityka to jest główny temat.
Ajajaj. A masz taką ten? Masz twardy podział w rodzinie?
Podział nie. Wszyscy są bardzo zgodni. Okay.
Ale to o czym tu gadać?
No wiele dyskusji jest, jak można dalej rozwiązywać problemy, co można, tak raczej jak brać udział w pewnych sprawach.
Okay.
Także ja miałam tak, że jadłam zupę i miałam, o Jezus Maria, kiedy skończą gadać po prostu, bo nic się tu nie dzieje ciekawego. I dopiero jako dorosła kobieta, kiedy tak naprawdę zaczął się walić ten grunt pod naszymi nogami. Dopiero wtedy dostałam jakiegoś takiego alertu, żeby się zainteresować, żeby brać właśnie czynny udział.
Bo zrozumiałeś, że to chodzi o ciebie.
No, dokładnie.
Więc to ja też wrócę na sekundę. To o ten cynizm mi chodzi, że to jest tak, młodość się rządzi swoimi prawami. 100% to jest to prawda. Każdy ma prawo do tego, żeby tak jak, nie wiem, dzisiejsi dwudziestolatkowie mówią, że przecież 2 czy 3 lata, czy 2,5 roku z ich życia zostało ukradzione przez pandemię, bo były lockdowny, no a przecież śmiertelność osób młodych na COVID była bardzo niska i oni mówią, że im tam wakacje zabrano, szkoły im zabrano.
Zabrano.
Jest to prawda w pewnym sensie. Tak, jest to w pewnym sensie prawda.
To była tragedia dla tych młodych dzieci.
Była i to w jaki sposób oni się mieli uczyć, absolutnie to jest prawda, ale reakcja cyniczna na rzeczywistość, która objawia się w ten sposób, że oni mówią, dobra, to my to mamy wszystko w dupie, to moim zdaniem nie jest dobra reakcja, bo to jest też wyparcie.
Oczywiście, że tak.
Wyparcie nie jest nigdy dobrą reakcją. Nie? Jakby jeżeli na coś się przymyka oczy, zakłada się klapki i mówi, tak nie ma, to mnie nie dotyczy, jest bzdurą, bo każdego z nas dotyczy służba zdrowia, drogi, koleje państwowe, kolejki, możliwość wykonania aborcji, to czy religia będzie w szkołach uczona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, które się składają na cały obraz, który się nazywa Polska, albo się nazywa Niemcy, albo się nazywa Hiszpania, albo inny kraj, do którego ewentualnie można pojechać.
Ale nie wydaje ci się, że w chwili obecnej młodzi ludzie znacznie częściej zabierają głos?
Uważam, że grup, i chyba z badań to cały czas wychodzi, bo tak jak mówię, przygotowuję się też do tych wyborów parlamentarnych, które będą na jesieni. Największa grupa osób, które jawnie deklarują, że albo nie pójdą zagłosować, albo nie wiedzą, na kogo mają zagłosować, to są ludzie młodzi. Oczywiście jest w ramach tej grupy jest też duża grupa osób, która jest zdeklarowana i ma swoje poglądy. Uśmiechnęłaś się, jakbyś wiedziała na kogo.
Nie, bo ja widzę tych młodych ludzi.
Ale niezdecydowanych jest najwięcej.
Tylko to jest chyba też taka sytuacja, jak jesteś w pewnym gronie i masz jakąś społeczność wokół siebie i w niej żyjesz, to często ci się zdaje, że coś jest zupełnie inaczej
niż jest.
Niż jest. I myślę, że to był taki największy szok był w momencie właśnie wyników wyborów, bo gdzieś otaczam się pewnym środowiskiem i wszyscy mówili, że no nie głosujemy na naszego obecnego prezydenta Dudę. I ja myślałam, świetnie, no to jakby coraz więcej ludzi, przez cały czas rozmawiam z kimś, kto mi mówi, na kogo głosuję. I nagle patrzę na wyniki i mam takie, ja pierdolę, ile ludzi, że ja nie wiedziałam, że my jesteśmy tak małą częścią. To jest niesamowite.
W jakim najmniejszym mieście koncertowałaś?
Oj, trudne pytanie.
No, w jakimś takim małym mieście. Przypomnij sobie jakieś takie małe miasteczko. Bo ja mam oczywiście trasę twoją koncertową na jesień rozpisaną tutaj, ale myślę wstecz.
Tarnowie.
No to jest nieduże miasto. Znaczy nie jest maleńkie, ale
pod
nie jest...
Pod Poznaniem. Mówię o Tarnowie...
A, nie w Małopolsce.
Nie.
A, to jest jakiś inny Tarnów, okej.
Okay. Tak.
Bo wiesz, jak mówisz o tych, o twoich znajomych,
tak.
No nie, i o tych wyborach, to też często wydaje mi się, że zwłaszcza artyści, którzy przekroczyli pewien punkt i są już na takim poziomie, że raczej koncertują tylko w większych miastach, wiesz, jeżdżą tylko taksówkami i żyją w pewnym, nie mają dostępu właśnie do tych ludzi, którzy głosują na przykład na Andrzeja Dudę, już trzymając się tego przykładu, i bardzo łatwo jest w tej bańce zostać, no nie, i być zdziwionym gdzieś na końcu całego tego procesu. Dla mnie w ogóle kluczowe w tym roku, ale też to jest w ogóle projekt na lata i to mam już tego pełną świadomość, jest w jakimś stopniu, w jakiś sposób próba sklejenia dwóch kawałków Polski. Bo to się do tego sprowadza. Są dwie Polski.
Tak jest.
I to nie w tym złym sensie, że są dwie Polski, bo to tak jak czasem się mówi, że jest Polska A i Polska B, nie, tylko w tym sensie, że są dwie Polski, które wyznają trochę inne wartości i trochę inne rzeczy je bolą. Czasem też trochę inaczej zarabiają. Są to dwie Polski, które jedna i druga Polska kocha dzieci. Tylko jedna Polska patrzy na to, jak w procesie posiadania dzieci umiejscowić kobietę, nie? I to wszystko jest pojebanie trudne, nie? Ale to wszystko jest nasze. Ponieważ znowu czasy są, jakie są, artyści gdzieś tam w tym wszystkim sobie muszą znaleźć swoje miejsce. I mnie bardzo cieszy, że ty w jakiś sposób się potrafisz. Ja nie mówię, że ty masz być pewna. Ja nie wymagam od ciebie, wiesz, pewności, nie wiem, poglądów politycznych takich, wiesz. Nie, bo ty jesteś artystką, masz tworzyć muzykę, która trochę czemu innemu służy, nie?
Jasne.
Ale jesteś też człowiekiem.
No oczywiście.
I to w tym się łączy. I bardzo doceniam to, że potrafisz się w tym też tak szczerze uplasować, bo wydaje mi się, że no właśnie takich artystów jest gdzieś tam mniej. Może to wynikać z wieku. No ja nie wiem, też już nie mam 20 lat i trochę trudno jest mi sobie wyobrazić, jak bym się zachowywał teraz jako 20-latek, nie? Bo jak pamiętam siebie w wieku 20 lat, to wiesz, miałem koszulkę z napisem Nirvana albo Metallica, wiesz, glany, gitarę i próbowałem podrywać dziewczyny, nie? I to był jedyny cel mojego życia.
Okej. Okay.
No. Ale czasy były trochę inne, więc inaczej to wyglądało. Powiedz proszę, wracając do muzyki, czy raczej do kariery, szerzej patrząc, czy miałaś jakiś taki moment albo problem będzie lepszym słowem, który pojawił się na twojej drodze i który musiałaś pokonać i czułaś, że ci ciąży?
W karierze?
Tak. Czy miałaś jakiś taki, wiesz, ciemne miejsce w karierze, które musiałaś przejść, pokonać, rozwiązać. Co to było i w jaki sposób sobie z tym poradziłaś?
No ja myślę, że to dotyczyło tego kreowania najbardziej siebie. I tego, kim jestem w domu, a kim jestem na scenie. Jak odległe są to od siebie osoby i czy one mają coś ze sobą wspólnego, czy są po prostu jakimś tylko tworem moim takim obronnym. Nazwijmy to. I to chyba był taki największy trud, który musiałam przerabiać. I pod względem wizerunku, i pod względem jakby, i pod względem tego, jaka jestem na scenie, i tego, jak to się właśnie łączy. bo na scenie byłam bardzo odważna. Sięgałam po kusę ubrania, bardzo byłam, miałam też mocny makijaż, zawsze byłam właśnie pomalowana od pewnego czasu. Mhm. I ten image był taki właśnie bardzo, nazwijmy to, zrobiony. I po czym wracałam...
Ale robiłaś go sama? Czy miałaś kogoś, kto ci pomagał?
Nie, jakby raczej to wszystko działo się w teamie.
Okay.
Ale to były rzeczy, które ja chciałam. Mhm. A później był ten dom i ta realizacja tego, że nie mam tych dodatkowych włosów, że nie mam tak dużych ust jak na scenie i że nie ubieram się zupełnie tak jak na scenie, tylko ubieram się w dresy. I miałam nagle właśnie taką opcję, kim ja jestem, co się tutaj wyprawia. I teraz, jak we wrześniu robiłam okładkę do albumu Motherlode, bardzo mi zależało na tym, żeby te kreacje z siebie zdjąć. Żeby się nie robić na bóstwo. Żeby nie udawać, tylko pokazać siebie. I to może brzmieć bardzo dziwnie dla innych, ale w momencie, w którym zobaczyłam zdjęcia, które zostały zrobione przez moich przyjaciół Lolę i Paniego w Londynie, to moja pierwsza reakcja była taka, o kurwa, to ja teraz tak się pokażę ludziom. Na albumie, na płycie, na okładce, wewnątrz, w środku płyty. To już nie będę ja w obcasach, w obcisłej sukience, z nie wiadomo jakim makijażem, z wygładzoną twarzą, nie no żartuję, ale po prostu będę to ja. I trochę mi to zajęło, żeby spuścić ciśnienie i stwierdzić, ale wspaniale.
Podobasz się sobie teraz?
Bardzo. Raczej nie wiem, czy bardzo. Chyba tak, lubię siebie.
Ja, pierwsza odpowiedź była dobra. Była taka szybka, szczera.
Lubię. Myślę, że znacznie bardziej siebie lubię niż kiedykolwiek.
Super.
I to był długi proces. Bo chyba to, co najbardziej utrudnia i młodym ludziom, i wszystkim tak naprawdę, to, że porównujemy się do innych i media społecznościowe ryją berety wszystkim. I ja dopiero w chwili obecnej zrozumiałam, jak ważne jest ta indywidualność, to bycie sobą, a nie jak ktoś. To, że nie wiem, ktoś jest piękny na inny sposób, to też jest zajebiste. Nie zazdrość, jakby zwróć na siebie uwagę, powiedz sobie, co w sobie lubisz, ale nie fiksuj się, że musisz mieć takie samo ciało, bo masz zupełnie inną budowę ciała. Jakby to wszystko, racjonalizowanie było bardzo potrzebne. I to zdjęcie kreacji powoduje luz. Powoduje to, że nie musisz się zastanawiać 2 tygodnie, co ubierzesz na koncert i jak to w siebie wciśniesz i czy będziesz miała, coś ci się zahaczy, czy te buty, to na pewno się nie potkniesz. Czy nie ma na to miejsca. Odbiera ci to ciśnienie, co jest mega potrzebne i myślę, że ściąganie tych warstw po kolei było mi bardzo potrzebne, żeby stwierdzić, że to jest zajebiste. To jesteś ty na swój sposób, nie tak jak każdy inny. I życzę temu każdemu, czy artyście, czy po prostu młodym ludziom, którzy się borykają z różnymi tak naprawdę problemami, żeby nie dać się wciągnąć w to bagno, bo ono jest bardzo niebezpieczne i trudno jest z niego wyjść. Wymaga to dużo czasu.
A jak teraz patrzysz na... Albo inaczej, jak definiujesz swoje kompleksy teraz?
No, że są.
Czy je uznajesz?
Są rzeczy, których nie lubię.
Aha.
Ale chyba mniej o nich mówię w ogóle.
Ja dlatego nie ja cię nie pytam o te rzeczy.
Tak, w takim sensie, że one są, ale czy to są... Są to wady, ale dzięki temu też jest, są jakby one mną. I to wiesz co, że pomogło mi to bardzo jakby rozwiązać ten problem, taka sytuacja typu w domu. Szuflada z torbami. I ta szuflada z torbami za każdym razem jest na wpół otwarta.
W sensie
akurat nie przeze mnie.
Torby reklamówki tego typu.
Tak, rzeczy, dokładnie. Tak?
Każdy ma taką szufladę.
Dokładnie. No i jak przechodzę przez korytarz, to widzę, że znowu jest otwarta, ale nie jest zamknięta. I sobie mówię, kochanie, czy mógłbyś proszę pamiętać o tym, żeby zamykać tę szafkę, bo już mam tutaj taką gulę. I sobie pomyślałam, Rosie, ty weź zamknij tą szafkę i zobacz, ile ten facet dla ciebie robi innych rzeczy. Zobacz, jak wiele druga osoba tobie daje zupełnie innych, bardzo ważnych elementów. On nie musi być taki jak ty. I to jest moment przełomowy dla mnie. Kiedy chuj z tą szafką. Jakby to jest taki mikrodetal. Jak cię denerwuje, zamknij. Ale zauważ też te dobre strony, które ta druga osoba ci daje, bo ja nie jestem taka sama jak Dawid. Ja nie robię tych samych rzeczy, które on robi dla mnie, ja dla niego. W żadnym wypadku. Zupełnie całkowicie się różnimy. I myślę, że wybaczanie sobie albo spuszczenie stonu momentami bardziej pomoże niż irytowanie się, że coś nie jest po twojej myśli. Po prostu. Bo trochę tak jest. Że chcemy, żeby inni, może nie wszyscy tak mają, ale kiedy jesteś osobą, która bardzo dużo sprząta, to nie chcesz, żeby ktoś nabrudził.
A ty jesteś osobą, która bardzo dużo sprząta?
Zupełnie nie.
Tak to powiedziałeś? Jest...
Nie, próbowałam gdzieś znaleźć w tobie jakieś połączenie, no tak. Nie,
ja lubię, jak jest czysto.
No, właśnie.
Lubię, jak jest czysto, ale też, sprzątanie. Choć w ten weekend myliśmy okna.
O, to jest moje ulubione zajęcie.
Żeby mnie potem ktoś przed sądem nie postawił, to Karolina myła okna. Tym razem Karolina myła okna, ale to nie jest tak, że tylko ona myje okna. W tej kwestii jesteśmy progresywni, tak? Czyli dzielimy się myciem okien. Tym razem
strasznie
myła ona.
Strasznie upierdliwa robota.
Nie, to trzeba mieć patent.
No oczywiście, że trzeba mieć patent, ale tych okien
patent,
jest...
Ale masz patent, to już w miarę idzie.
Zależy, ile masz okien. Chyba.
No, kilka.
Znaczy mi się mycie okien kojarzy z takim...
Ściągaczka bardzo ułatwia sprawę.
A nie mam ściągaczki.
A to ściągaczka to przyspiesza o połowę, przysięgam.
Okej.
Że po prostu myjesz, a potem wiesz, tak jak na filmach, nie? Ci goście, ciach, jest git.
Okej.
I zostawisz potem zawsze jakaś stara smuga, zostanie wyjebane w te smugi, nie? W sensie nie czyścimy pod matkę, wiesz o co chodzi, nie? Nie czyścimy pod to, że mama przyjedzie i będzie patrzeć w okna, tylko czyścimy dla siebie.
No wiadomo.
Dla mnie czyste okna to są takie, które nie są brudne, ale to nie są takie, jak wiesz, idealna wyjęta ze zmywarki szklanka.
Ale jakby było
szklanka.
Fajnie, gdyby tak, no, ale tak było.
Ale mieszkasz w mieście i one i tak za dwa dni będą już, wiesz, zakurzone, no bo to tak działa, nie? Więc to robienie porządków przed Wigilią i takimi sytuacjami to już są rzeczy, które już nie ma takich rzeczy. Moja droga, jaka jest, jeżeli było coś takiego od kogoś z branży, jaka jest najlepsza rada, którą otrzymałaś i która ci przyświeca i która ci służy?
O, wow, rada z branży?
No, a od kogoś z branży. A może być życiowa, jeżeli ci bardziej przychodzi do głowy. A czy ktoś...
Ja myślę, że najważniejsze słowa, które w sumie też usłyszałam w tym roku, to, żeby zostać wiernym sobie i robić rzeczy, które są tobie bliskie, bo to jest wtedy najprawdziwsze i może odnieść największy sukces. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli chodzi o takie osobowości jak ja. Bo w momencie, w którym ja się naginam i jakkolwiek miałabym robić coś pod kogoś, to ja mam od razu zgrzyt. wewnętrzny. Nie podoba mi się, już wiesz, postura mi się zmienia i szczęka mi się zaciska z irytacji. I rzeczywiście jakby ta wiara w swoje możliwości jest chyba kluczowa. Więc myślę, że te słowa były dla mnie bardzo ważne, bo one mnie wzmocniły jakby w moim przeczuciu, że tak powinnam działać.
No dobrze. To wszystko składa się na obraz spokojnej, pewnej siebie Rosji, która właśnie wydała album. Na jesieni zaczyna trasę. Latem pewnie zagrasz na jakichś festiwalach.
Jasne.
Będziesz się dobrze bawić.
O, ale będę też zestresowana na pewno.
Tak? A czym najbardziej? Już mówimy o sytuacji, gdzie pamiętaj, jest koniec kwietnia, nie, jest koniec maja. Już no, płyta już się, wiesz, już
pierwszy dan. Koncert z nowym materiałem. No. Są tak? Emocje nie do opisania.
A jak, kurczę, bo też jesteś odbiorczynią, chodzisz na koncerty. Znasz ten niekomfortowy moment, kiedy idziesz na koncert artysty, którego lubisz i on mówi takie zdanie. Ej, zagramy wam teraz coś z nowej płyty. I wszyscy tak... Wiesz, nie zawsze tak jest, ale wiesz, o czym mówię, nie?
Czyli w momencie, w którym masz nowy materiał, to myślę, że to jest całkowicie naturalne, że grasz cały nowy materiał. I ludzie są na to przygotowani, a nawet bardzo tego chcą, oczekują.
Czasem tak, a czasem...
To dobrze, że ja nie jestem nie w mojej widowni.
Ale ja nie mówię o twojej widowni. Ja mówię w ogóle. Nie byłaś nigdy w takiej sytuacji na koncercie, że jesteś na...
Nie, ktoś mnie... Pamiętam, że była taka prośba, bo wydałam jakiś czas temu taki numer, który poszedł do reklamy TVN-u, więcej. No i było dużo osób, które bardzo pragnęło usłyszeć ten utwór. A ja nie byłam w stanie grać tego utworu, ponieważ miałam go po prostu po dziury w nosie. I były to momenty, gdzie nie do końca wiedziałam, co zrobić. Kiedy słyszysz więcej, więcej, a mam takie nie będzie tego numeru. Do widzenia. Ale z nowym materiałem tak nie mam. Myślę, że moi odbiorcy są bardzo świadomi tego, że wydaję nowy materiał i
To jest
zawsze wyczekują jakby tego momentu.
To jest w zupełności jasne, ale nie zdarzyło ci się nigdy, teraz mówię jako Rosie, jako słuchaczka, że byłaś na koncert.
Nie, że są nowe numery.
Wiesz, przychodzisz na koncert artysty,
a to super.
Nie wiem, weźmy takiego kogoś mega nieznanego, Vito Bambino, nie? Taki debiutant. Idziesz na koncert Vito Bambino, czy jak tam się ten chłopak nazywa. Taki fajny, wysoki. I idziesz...
Wysoki? Mati?
To ty to powiedziałaś.
Ja myślę, że on tego nie ukrywa.
Było u mnie parę dni temu. Idziesz na niego na koncert.
Ty paskudniku, ty.
Jestem okropny, wiem. I idziesz na jego koncert i załóżmy, że jeszcze z Bitaminą, której już nie ma, no ale załóżmy, że tam ten, no i wiesz, i grają Dom i grają te wszystkie kawałki, które kochasz i nagle oni mówią, ej, teraz zagramy dla was coś z nowej płyty. To ty jak reagujesz? Mówisz, a super, będzie coś, czego w ogóle nie znam i nie mam ochoty słuchać, czy myślisz sobie, wolałabym, żeby zagrali jednak coś, co już z nami.
Nie, raczej mi towarzyszy uczucie, no pokażcie, co tam dajecie.
Okej.
Znaczy to jest ciekawość. Zaskoczą, w jakim to kierunku pójdzie, czy będzie jeszcze lepsze. Raczej to mi bardziej towarzyszy.
Okej. Okay. A ile potrzebujesz odsłuchań danego utworu, żeby stwierdzić, tak zwykle, żeby stwierdzić, że go lubisz albo nie?
Jedno.
Oż ty.
Właśnie teraz mam tak z jednym numerem. Ja nie mogę, jest na takiej pętli, już nie mogę przestać.
No to dawaj, co to jest?
Nie pamiętam tytułu.
A czyj?
Koko się nazywa dziewczyna.
Czekaj.
Jest zarąbista.
Przez co?
Tak.
O kurde, dobre, dobre emocje.
Many Ways.
Many Ways, dobra, dam sobie do ulubionych.
No, jest super. Taki... Połączenie...
A, Koko... O, przepraszam, tak. Bo ci co ja słuchają, mogą szukać tak, Koko... to jest Koko przez C pisane, Koko O, kropka.
Bardzo 90'sowe, przepiękna melodia, super smooth. I jak tylko pierwszy raz usłyszałam, miałam takie, o Jezu. Jak zaczynam śpiewać harmonię, to znaczy, że I love it.
I po jednej nutce, jedno przesłuchanie i wiesz, że siada albo nie.
Tak.
Super. Ja tak nie potrafię właśnie. To jest jedna z tych rzeczy, którą chciałbym mieć. Czasem to jest spoko, bo kiedy słucham albumu całego, na przykład twojego, albo kiedy się przygotowuję i wtedy słucham faktycznie całych albumów, to mam tak, że nie wiem. Ja bardzo długo nie wiem. I czasem dopiero, na przykład nie wiem, za trzecim, jeżeli mi się, wiesz, uruchomi Spotify w samochodzie, czy coś takiego i wejdzie dany kawałek, to jest tak, a, dobra, teraz. I wtedy już, ale zazdroszczę ludziom, którzy potrafią tak od razu się określić w kontekście muzyki. Nie swojej oczywiście, tak? Super.
No. Myślę, że mam bardzo sprecyzowany radar.
No zdecydowanie masz, bardzo dokładnie o tym powiedziałaś. Tak. Absolutnie. Prawda. Moja droga, to była przyjemność.
Dla mnie również.
Bardzo się cieszę, widząc cię taką, jaka jesteś dziś. To jest naprawdę dobry obraz.
Dziękuję.
Życzę powodzenia z Motherload, ale obraz, który tutaj namalowałaś podczas tej rozmowy, sugeruje, że będzie po prostu dobrze.
Tak,
że postresować się trzeba, no bo wiadomo, światło może nie zadziałać, albo może trzeszczeć coś w odsłuchu, ale teraz już wiesz, że możesz powiedzieć, że dokładnie. Coś trzeszczy w odsłuchu i będzie okej. Cieszę się, że masz oparcie w partnerze, którego masz. Cieszę się, że masz psa, który jest tak grzeczny podczas tego nagrania. Tego chyba mikrofony nie wyłapały. Lucia?
Lotka.
Lotka, sorry. Lotka się raz otrzepała.
Miała być Lucia, niesamowite.
Tak się raz otrzepała, ale teraz leży plackiem jak taki serdelek w rogu mojego studia, więc mnie to cieszy niesamowicie. Tak, moi tutaj goście mogą przechodzić z psami, no chyba, że mają żyrafę, to wtedy nie do końca. Piękna to opowieść i mam nadzieję, że twoja opowieść będzie szła cały czas w dobrym kierunku, czego ci życzę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję tobie, dziękuję wam i co? Do zobaczenia.